Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Nasza historia niestety wciąż się powtarzała. Od wieków Polacy byli zsyłani na Sybir, więc dlaczego miałoby być inaczej w czasie II wojny światowej? A jednak było inaczej, pisała Krystyna Kawecka w książce Do Anglii przez Syberię. Tym razem zsyłano na katorgę całe rodziny. Kobiety, dzieci, niemowlęta, starzy ludzie, załadowani na sanie, ruszali gdzieś w nieznane. Sybiracy. O ich losie oficjalnie przez lata nie mówiono zbyt wiele. Próbuje się to nadrobić i wydaje wspomnienia. Kilka lat temu też powstał film. Od niego rozpoczniemy opowieść o nieludzkiej ziemi. Słyszymy muzykę Krzesimira Dębskiego, która przenosi widzów na kresy. Tak rozpoczyna się film Syberiada Polska. Na ekranie pojawiają się pełni radości dziewczyna i chłopak, pływają, nurkują w rzece, w tym samym czasie nadlatują niemieckie samoloty, bombardują most. Jest 1 września 1939 roku. Strach, przerażenie, ale prawdziwa tragedia dopiero rozpocznie się, kiedy 17 września wkroczy Armia Czerwona. Rodzina Jana Doliny, głównego bohatera filmu, granego przez Adama Woronowicza, zostanie zesłana wraz z innymi na Sybir, do Kaluczy w obwodzie irkuckim.
No chodź! Chodź!
Na film wybrałam się z zaprzyjaźnionym Sybirakiem, którego poznałam w czasie wyprawy do Wilna. Tak mi się wtedy przedstawił.
W dowodzie mam Marian Macutkiewicz. Ale zawsze, ponieważ byłem nocnym Markiem, zawsze mnie Markiem nazywano i tak pozostało. Także przeważnie jestem Marek, ale formalnie jestem Marian Macutkiewicz. A ze strony mamy rodzina Koryckich. To jest związana głównie z Mejrzagłową i z Korwiem. A moja osada jest zrównana, to i dworek, i sad, przez ponad 200 drzew mieli w sadzie. Wszystko jest zrównane ziemią.
Tacio, zostaw to.
Tuż po filmie nagrałam pierwsze wrażenia Marka Macutkiewicza.
Przywołują masę wspomnień.
No, jesteśmy tuż po seansie. Czy wycierały się łzy?
Tak. Wszystko od środka zaczyna się burzyć, buntować, że to było. I nawet ciężko na razie, jak ochłonę trochę będzie łatwiej się mówiło. Na razie to jest po prostu za dużo wspomnień. Dużo może nie takich, jak ja przeżywałem, jak u mnie było, ale atmosfera wielu obozów, zachowania komendantów, to była prawdziwa. Wyrąb lasu był skromnie pokazany, bo to, co widziałem u nas akurat, ludzie brodzili często po szyję i tylko poganiani batem, że mają rąbać, bo inaczej to faktycznie chleb był nie ten. U zesłańców był tylko czarny, prawie jak glina. Chleba tu był jasny, biały. Trochę drobiazgów, ale nie mniej atmosfera niesamowita i wrażenia film robi.
Po tylu latach wreszcie film o Sybirakach.
No wreszcie. I to jeszcze bardzo mało. Wreszcie od czego się zaczyna, bo do tej pory bardzo dużo się mówi o Katyniu, gdzie zginęło około 20 paru tysięcy. Na Sybirze do tej pory nie wyliczono. Ilu nas tam zostało, ilu tam zostało, ilu było wywiezionych, ale według szacunkowych, przynajmniej naszych rozeznań, to dochodzi do 3 milionów osób, z czego połowa została. O tym się nie mówi, o tym za mało się mówi.
Piętnaście minut na zbory. Wstają, zabierają wieści. U was 15 minut, żeby zebrać wieści. Znaczy tak, każdy z was może wziąć tylko jeden przedmiot bagaża. Wam mnie понятно? Ну что стоим? Быстрее! Пошли, пошли! Собираем вещи! Вперед!
Dla mnie, jako byłego Sybiraka, który ponad 10 lat spędził jednak na Uralu w tajdze sybirskiej, ta opowieść po pierwsze trafia za późno, stanowczo za późno, kiedy w zasadzie została cząstka ludzi, którzy mogą opowiedzieć prawdziwą historię tamtych lat, tamtych czasów, tamtej niedoli. Dla nas ten film, owszem, jest filmem wstrząsającym, powodującym, że wracamy wspomnieniami do tamtych czasów, ciężkich bardzo czasów, ale jednocześnie film, który troszeczkę za bardzo jest ubarwiony, za bardzo pokazany cukierkowato, nie do końca oddając atmosferę, która tam panowała. Owszem, zdarzały się i wesołe momenty, zdarzały się i wśród dzieci, które potrafiły się bawić, jeżeli już przeżyły. Bo tu się opowiada o latach od pierwszej zsyłki w 40 roku do w zasadzie 41-42.
Jak jechaliśmy, najpierw była stacja Tajga, pamiętacie? I to była zachodnia Syberia, potem Nowosybirsk, Krasnojarsk, to już wschodnia Syberia, a dalej kraj nadamurski z wielką rzeką Amurem.
Nas wywieziono w 45, czyli praktycznie po wojnie, kiedy następowała dalsza czystka i zmuszono do pracy niewolniczej tak dorosłych, jak i dzieci. My jako dzieci, w zasadzie ja jako trzylatek trafiłem w tamte strony. Już po 2 latach trzeba było pomału zbierać gałęzie, czyścić teren, żeby starsi mogli przejść do lasu. Jest fakt, że nas zatrudniono w tym wieku, zatrudniono tylko latem. Lato trwało 1-2 miesiące. Pozostałe miesiące to były ostre zimy, gdzie śniegu było często 5-6 metrów. W tym plugi przeorały jakieś tunele, dzięki którym mogliśmy po prostu się w ogóle poruszać.
W tym filmie jest odrażająca postać komendanta obozu.
Nasz może był bardziej ludzki, to znaczy bardziej ludzki, bo nie straszył bronią, ale jednocześnie zdarzało się, tak jak wiem, chyba po 5 latach, ojciec, kiedy już mógł wyjechać po leki, żeby mieć troszeczkę środków do leczenia ludzi, przywiózł również kukuruźnika, jak to nazywaliśmy, czyli takie radyjko na wielkie baterie, które też przyciągnął. I pomimo, że nasz dom... bo nasz dom służył jednocześnie jako przychodnia lekarska. Obok było przedszkole dla dzieci. W związku z tym nie mieliśmy sąsiadów, nie spaliśmy na pryczach. Ale ojciec włączył wieczorem to radyjko, cichutko, spokojnie. Próbował łapać polskie stacje. Na drugi dzień już był u komendanta, który z góry powiedział, jeszcze raz ci usłyszymy, a trafisz na Sachalin lub Kamczatkę. Czy po prostu... niewiarygodny wręcz, bo to była akurat zima, przecież pełno śniegu. Wokół domu byłoby widać, gdyby ktoś chodził. A jednocześnie mieli taki podsłuch, takie informacje o tym, co się dzieje w domu.
Możemy coś przynieść, coś się postarać.
Lekarstw nie. Wakcyny nie. Nie dostać ich nigdzie.
Jest postać lekarza, budząca sympatię. To jest Rosjanin, który się tam znalazł, też nie wiadomo z jakich powodów, ale Rosjan też zsyłano przecież.
Też zsyłano.
Prawda? Więc jest lekarz i jego córka Luboczka. No i pytanie, czy tak to mogło wyglądać?
Tak to wyglądało, z tym, że ojca straszyli co chwilę, bo wiadomo, że szczególnie zimą przy wyrębie lasu, nawet młodzi ludzie wracali często odmrożeni, pokaleczeni, poobijani. Ojciec starał się im dawać zwolnienia, zwalniać z pracy chociaż na dzień, dwa, żeby mogli odpocząć. Oczywiście za to co chwilę biegał do komendanta, że niech on się przestanie litować nad zesłańcami, bo inaczej by nie musiał się litować nad sobą. Czyli ojciec miał masę również problemów, ale również dzięki temu podejrzewam, że myśmy przeżyli, no bo ojcu jednak powierzyli opiekę nad przedszkolem, które szybciutko zaczęli zakładać, nad szkołą, nad piekarnią, bo zaczęli już wypiekać jakiś ten czarny, mocny chleb, czego na przykład raziło mnie w filmie, że to był biały chleb. Na zesłaniu nigdy nie było białego chleba. To był czarny, dosłownie jak smoła, chleb. Ale wiem, że były przypadki, kiedy na przykład więźniowie potrafili, znaczy zesłańcy. Jeden na przykład rozłupał siekierą głowę strażnikowi, już takiemu miejscowemu w lesie. Siekiera w głowie, w mózgu, wstrzępiona, a ci przychodzą, komendant przylatuje, ty musisz go uratować, bo inaczej ciebie zastrzelę. Także tego typu postrachy były. Także komendant surowo przestrzegał zakazu, czyli nikt nie mógł mieć broni absolutnie. A w końcu jako dzieciaki nawet próbowaliśmy coś niecoś tworzyć, czyli rurka mosiężna, zaklepana, trochę siarki się wrzucało, iskierka, szparka i próbowaliśmy strzelać, przynajmniej żeby płoszyć zwierzynę. A zwierzyna potrafiła włazić na przykład zimą, kiedy był potężny głód. To wilk potrafił wejść do osady, złapać jedną, dwie kozy, które jedyne, które były, zazuczał na grzbiet i wychodził w ciągu dnia. Mieszkańcy oczywiście wszyscy się rzucaliśmy, żeby płoszyć, żeby to wyrwać. Wilk potrafił wtedy odłożyć ofiarę na ziemię, odwrócił się do ludzi, zęby wyszczerzył, chodźcie do mnie. Albo wy, albo ta owieczka. I szedł dalej. Głód był straszny i ludzie to odczuwali. Stąd między innymi próby łapania różnych zwierząt. Sideł formalnie nie wolno było ustawiać, ale wiadomo, część ludzi próbowała stawiać sidła na zające, bo wiadomo, nic więcej, były i niedźwiedzie, i rysie, i wilki. Było dużo też kun, było dużo zwierzyny, takiej łasice, ale to było prawie nie do złapania. Pełno tego widzieliśmy, ale to było nieosiągalne. I komendant po prostu pozwalał nam czasami coś nieco złapać, żeby coś nieco upichcić. Zresztą on pamiętał, bo był od początku naszego obozu, kiedy przyjechaliśmy i w zasadzie dano siekiery większości ludzi. Wybudujcie sobie dalsze domy, bo część domów stała.
Jak to sioło się nazywało?
Galaszor. To był pasiołek, jak oni to nazywali, czyli osada, w której później się przekonaliśmy, że byli również zesłani z czasów carskich powstańcy, powstania styczniowego, listopadowego. Znajdowaliśmy krzyże z tamtych lat.
Ale ludzie już śladu...
Nie, śladu nie było. To pozostali tak zwani piermiacy. Zresztą to w tej chwili to jest okręg piermiacki. A piermiacy to byli ludzie wymieszani z różnych narodowości zesłańców. I ponieważ podsłuch i sprawdzanie wszystkich ludzi był niesamowity, dlatego zesłańcy stworzyli język piermiacki właśnie, kompletnie niepodobny do żadnego innego. Tym językiem się posługiwali, zresztą posługują się do dzisiaj. I to był język zesłańców. Większość Rosjan, którzy czasami tam przyjeżdżali, oni nigdy nie potrafili się tego nauczyć.
Bo to była mieszanka.
Mieszanka, ona niepodobna do żadnych. To ani chiński, ani węgierski, ani żaden, z żadnym innym językiem nie można było porównać. Może dzięki temu można było po prostu między sobą spokojnie rozmawiać w tym języku piermiackim. A wiadomo, dzieci się uczyły bardzo szybko. Zresztą rozmawialiśmy każdy w swoim języku i wszyscy się rozumieliśmy.
W prasie pojawiły się liczne recenzje filmu Syberiada Polska. Pojawiły się też na przykład w Gazecie Polskiej pytania o Zbigniewa Domino, autora książki, na której oparto scenariusz filmu. Domino był Sybirakiem, ale po wojnie został prokuratorem stalinowskim. Przypomniano, że od 1950 roku ramię w ramię z Kazimierzem Grafem, Stefanem Michnikiem, Heleną Wolińską pracował jako oficer śledczy w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, walcząc z tak zwanymi bandami leśnymi. Janusz Zaorski, reżyser.
Część mojej rodziny spotkał ten los, stali tam w więzieniu, nie wrócili. Więc ja się do tego tematu przygotowałem, nie wiedząc, że kiedykolwiek, bo nikt z nas żyjących w PRL nie wiedział, czy padnie Związek Radziecki. A liczyliśmy, ale czy mogliśmy mieć pewność? Nie. I potem okazało się po 89 roku, że najpierw trzeba się rozliczać z PRL-em, prawda, że to jest bliższe i jakby to wszystko związane z Syberią się oddalało. Jestem szczęśliwy, że mogłem ten film zrobić. Może on jest dość tradycyjny, może on jakby ujmuje pewne rzeczy ogólnie znane, ale wobec wielu pokoleń, które nie mogły cokolwiek na ten temat usłyszeć, pomyślałem sobie, że to jest najwłaściwsza droga.
Te wątpliwości, które pojawiły się w prasie, w Niezależnej na przykład, to pan zapewne czytał, że scenariusz oparty jest na książce Domino, który był prokuratorem stalinowskim. Wyciągnięto też scenarzyście to, że jego ojciec był generałem w PRL-u i też powiązany z władzą. A więc to wie pan, w sytuacji, kiedy taki temat pojawia się po tylu latach, no chciałoby się, żeby było wszystko kryształowo czyste. Czy pan miał świadomość, że na przykład Domino jest obciążony taką historią?
Miałem świadomość. Bardzo mnie irytuje to, co pani mówi. Bo co? Autor jest ważniejszy czy dzieło? Przecież on był na Syberii, wyjechał jako 14-latek, bo to, co Paweł Krucz gra na ekranie, to jest jakby to, co był, jechał jako 14-latek i wrócił jako 20-latek. Ujechał rybionką, wiernusia muszczinoj, jakby to powiedzieli Rosjanie. To jaki to ma udział w tym, co dalej on robił? A może to jest jego spowiedź, a może on to napisał właśnie jako rodzaj katarzis? Nie wiem co, no przepraszam bardzo, są niezawisłe sądy od 89 roku, gdyby coś miał na sumieniu, to by mu wyciągnęli, a to, że był prokuratorem, to jest dla mnie za mało.
Autor muzyki Krzesimir Dębski w tym samym temacie.
No, nie, cień to ja wiem, no wielu ludzi, którzy byli na Syberii, się tak przestraszyli w życiu, że pracowali dla reżimu no, komunistycznego. To był paradoksem, że to na czele tak to się stało między innymi z generałem Jaruzelskim, no, który akurat też na Wołyniu jego rodzina przebywała i on był wywieziony na Syberię, jego ojciec był zarządcą majątków. I znał, mój ojciec znał go jako chłopca. No i potem wrócili, wielu kolegów z gimnazjum, z liceum po Syberii wrócili jako zupełnie odmienieni ludzie. Niektórzy stali się, tak się, to Kisielewski Stefan to tak nazwał, tak się czegoś przestraszyli, że aż no, stali się takimi samymi funkcjonariuszami tamtego systemu. No to była dość powszechna nawet choroba, powszechna taka trauma, taka reakcja. Jedni się zacinali w sobie, byli wrogami, nienawidzili do końca życia tego, co się stało, a inni no niestety stali się jakby sługami tamtego, janczarami.
Wracając do muzyki, ona jest liryczna miejscami, taka szeroka jak kresy. No i bywa, że podkreśla też dramatyzm sytuacji, które się w filmie pojawiają.
No jest tam artystycznie, myślę, pokazane cierpienie i straszliwe upodlenie i groza tamtych czasów, ale nie jest to takie grzebanie w bebechach. Myślę, że to jest wielki plus tego filmu, że to jest, bo to się nie, to jest bez sensu robienie, naśladowanie rzeczywistości prawdziwej, bo raz, że się tego nie uda zrobić tak naprawdę, jak było, a jednocześnie no, trzeba to, jedyna myślę forma to jest artystyczne, jakieś epickie ujęcie całego tematu z takim pewnym dystansem, a ja muzyką pomyślałem sobie, że ja nie będę okropieństw powiększał nastroju grozy, tylko będę to wszystko ujmował w ramy takiego lirycznego eposu muzycznego.
Marek Macutkiewicz. W filmie jest scena, kiedy dzieci zbierają się wokół jednego z bohaterów filmu, gra go Jan Peszek i on próbuje dzieci uczyć właśnie języka polskiego. No, to się tragicznie kończy. Ale z tego też można wyciągnąć wniosek, że w czasie okupacji, w czasie tej pierwszej zsyłki szkół nie było. Waszą rodzinę wywieziono w 1945 roku. Mm-hmm. A gdzie mieszkaliście?
Pod Wilnem.
A dlaczego wywieziono?
Dlatego, że bracia mamy trochę rozrabiali, czyli jeden był porucznikiem AK w oddziałach Szyndzielożak. Drugi wujek był proboszczem z kolei na wsi koło naszej osady, który był łącznikiem AK i to wszystko było wiadomo, łączność między ludźmi a oddziałami jakowskimi. Wujka im się nie udało złapać. Księdza wujka ścigali aż do śmierci, bo on w końcu tam był proboszczem do końca życia, kiedy już myśmy nawet z Sybiru wrócili. Ale regularnie raz w tygodniu chodził na spowiedź, jak on to nazywał, czyli do władzy radzieckiej. Ciągle go nagabywali, nękali. Mhm. Także był mocno schorowany, jak umierał i po prostu zmęczony życiem, ale zmęczony przez tych oprawców. Ponieważ ich nie złapali, w związku z tym dorwali się do nas. Ojciec zresztą tym bardziej, że mieliśmy folwark, dosyć ładny, ładny dworek. Mieszkaliśmy zresztą obok ładnych, dobrych rodów książęcy, ród Giedroyciów, do których biegałem jako dzieciak z kwiatkami, ród Wolejków, czyli aktorski, ród Gulbinowiczów, gdzie arcybiskup w tej chwili już wrocławski były, bo w tej chwili odpoczywa. Też sam z moich okolic, to byli moi najbliżsi sąsiedzi.
Wielkie postacie.
No wielkie postacie i po prostu ojciec był jeszcze oprócz tego, że prywatną praktykę miał lekarską, miał duże gospodarstwo. Oprócz tego był sekretarzem banku rolnego w Wilnie. Czyli po prostu jak zwykle, jak to Rosjanie nazywali kułak, a jeszcze do kułaczestwa dołożone pokrewieństwo z wrogami ludu radzieckiego, czyli wiadomo, z obu wujkami. Czyli to spotkało nas, że myśmy odcierpieli za wszystkich.
Jaka pralnie oficer?
A mnie jest wiedzą, że ty oficer. Z naszym wojewodą.
Z Niemcami.
A, no to może być prawda.
Mocna scena, w której występują Adam Boronowicz, grający Jana Doliny, i Andrzej Zurba, grający Sawina, komendanta obozu.
Oj, proszę panią, całuję ruczkę.
A znasz, ja w 39 na front dobrowolcem poszedł.
Не знаешь. Откуда тебе знать? А я тебе скажу, почему.
Потому что я вас, поляков, ненавижу. Потому что моего отца убили. Он в 20-м с Буденным поход шел. Его уланы ваши пиками, как свинью, на куски порвали. А я сиротой остался. Мне 10 лет.
Jest też taka znacząca bardzo scena, ostatnia, kiedy przesiedleńcy mają szansę wrócić do Polski. Wracają, prawda, takimi zresztą bydlęcymi wagonami przewożeni i dobiega do tego pociągu jeszcze komendant. I to jest taka symboliczna scena. Komendant nie chciał swoich podopiecznych spuścić z oka. Pociąg rusza, a on wskakuje i razem z tym pociągiem udaje się do Polski. No, nigdy to oko Sowietów z Polaków nie zostało zdjęte. No.
Kiedy nam zezwolono w końcu na wyjazd do Polski.
To było po śmierci 50, Stalina, prawda?
Po śmierci Stalina. Raży śmierć Stalina, to pamiętam też do dzisiaj spęd wszystkich przesiedleńców, osadników. Komendant wystąpił, że na żałoba umarł papa Stalin. Koło mnie, bliziutko, młoda dziewczyna, po cichutku się odezwała. Jele Bohu, może chociaż chleb będzie. Czyli dzięki Bogu, może chociaż chleb będzie. Na drugi dzień ta dziewczyna zniknęła i nikt nie wiedział, co się z nią stało. I drugi obraz, który pozostaje, my już mamy zgodę na wyjazd. Chyba 3 rodziny nas były z tych 2 osad blisko siebie leżących. Natomiast gdzieś koło 10 rodzin nie ma tej zgody i oni nie wiedzą, czy kiedykolwiek wyjadą. I radość moich rodziców i tych, którzy wyjeżdżali, i czarna rozpacz ludzi, którzy tam zostawali, to było gorsze niż wycie wilków.
Przyjechałeś do Poznania, to który to był rok?
55 grudzień.
I zaczęło się wtedy normalne życie, w miarę normalne, tak?
W miarę normalnie. Ja chyba przez pół roku prawie bałem się samochodów. Przejście przez ulicę było dla mnie 10 razy patrzyłem w jedną, w drugą stronę, czy nic nie jedzie. To był strach po prostu. Ja byłem nadal człowiekiem buszu, człowiekiem dzikim. Dla mnie film, który pokazywali, jeden z filmów, który obejrzeliśmy zresztą, Tarzana, to dla nas to było normalne, bo myśmy jako dzieciaki wychowywali się na drzewach. Myśmy nie dotykali ziemi, goniąc się między sobą. Także jedliśmy wszystko, co natura dała. Potrafiliśmy jeść młode pędy sosen, młode szyszki świerków, potrafiliśmy masę traw jeść, różne burzany z mokradą i tak dalej. To było, dla nas to było normalne. I w momencie, kiedy ja się znalazłem w mieście, pierwszym większym mieście, gdzie zobaczyłem tramwaj, to był szok.
A to był Poznań?
Nie. To było jeszcze w Rosji, kiedy nas wieźli już do pociągu, żeby wracać do Polski. Bo wiadomo, pierw nas wieźli samochodami, żeby w ogóle do kolei się dostać. A tego było dosyć spory kawał, bo było gdzieś koło 150 kilometrów. Zresztą to samo, trafiłem do szkoły na Różanej i na początku to wiadomo, no, większość tam krzyczała Rusek, Rusek, co człowieka bolało szczególnie. No, w końcu się kiedyś uspokoiło, zdenerwowałem się, którego chwyciłem za hajdawary i rzuciłem o ścianę. Ręce miałem potwornie silne, więc fakt, że rodzice później cierpieli nagany i tak dalej, obniżone sprawowanie, ale od tego czasu miałem święty spokój w szkole. Już nie byłem Ruskiem.
A ojciec?
Ojciec do końca pracował w przychodni lekarskiej przy wytwórni wyrobów tytoniowych, czyli na wojskowej. Do ostatniego dnia.
Jak było duże to środowisko Sybiraków w Poznaniu po wojnie? Znaczy wtedy, kiedy przyjechaliście, to już było 10 lat.
To się o tym nie rozmawiało w ogóle. O tym tak samo o Akasie nie rozmawiało, o Sybirze się nie rozmawiało, o wygnaniu się nie rozmawiało, o cierpieniach, które przeżyliśmy tam, nie rozmawiało się. Nawet nauczyciele czasami, widać Boże, chcieliby cię spytać w podstawówce już, jak tam było, ale oni się tego bali. Wróciłeś z Rosji, byłeś na zesłaniu, tak, i uciekali, nie próbowali nawet zadawać pytań. To był strach. Strach, bo te represje jednak, pomimo że ja wracałem do Polski, jak do swojej ojczyzny, człowiek się cieszył bardzo, wracam do swoich. Wtedy nieważne było, kto tu rządzi, tylko to była Polska. Ale wszelkie jakieś problemy, niejasności, o tym się nie mówiło, z wyjątkiem rodziny, no bo wiadomo, no wujek opowiadał, no i rodzice opowiadali, ale z góry była mowa, nie wolno o tym nigdzie mówić, bo znów będziemy cierpieć. A cierpienia mieliśmy dosyć.
No, ale myślę, że często rozmawiano u was w domu o tych, którzy tam zostali właśnie.
Oczywiście. Zresztą o tym mi przypominał, bo wujek, ten Akowiec, on po prostu na obcych dokumentach przedostał się do Polski. Widział po prostu dokumenty jednego z zabitych żołnierzy. I do dzisiaj zresztą to nazwisko jego rodzina zachowała. Ale jak wróciłem, to pokazywał. I swój karabin przywiózł oficerski, szabelkę przywiózł, wszystko. Także dużo opowiadał o Katyniu już wtedy, jak wróciliśmy ledwo. Ale o tym oczywiście nie można było nigdzie nic mówić. I wiem, że stamtąd w zasadzie ucieczka była możliwa tylko raz przez miesiąc, półtora. Taką ucieczkę między innymi zrobiła samotna dziewczyna, która trafiła też na Sybir, Jadzia Mickiewicz. Zapamiętałem ją, bo jej dali do opieki nad królikarnią. A ja jako szczeniak, te 4-5 latek, jak już biegałem po osadzie, najchętniej biegłem do niej i przyglądałem się tym królikom. Stąd ją zapamiętałem jako młoda, piękna dziewczyna i ona jedyna, która uciekła stamtąd. Latem. I wiem, że dotarła do Polski, bo Gryps dotarł, że jestem wśród swoich.
Czyli przeżyła?
Przeżyła. Ale już nigdy nie mieliśmy z nią kontaktu więcej. Zresztą myśmy siedzieli jeszcze masę lat tam. Więc to się wszystko rozwiązało.
To były wspomnienia Marka Macutkiewicza, przywołane filmem Syberiada Polska. Ciąg dalszy rozmowy, ale już w innej scenerii, za chwilę.
Ile jeszcze tych jesieni nam zostało. Choćby i ze sto, to zawsze będzie mało. Ile ranków w mgle i przenikliwej słocie, ile w słońcu dni jesiennych liści w złocie.
XIX września 2019 roku. Przed nami kościół świętej Anny przy ulicy Matejki. Marek Macutkiewicz prowadzi mnie w stronę oszklonego zejścia do piwnicy.
Aha. No dobra, pozdrów, to my się jeszcze umówimy w jakiś sposób. Dobra, no trzymaj się na razie, no cześć, cześć.
To gdzie my jesteśmy?
Jesteśmy przed siedzibą Związku Sybiraków koła Grunwald, zresztą najliczniejszego koła i jednocześnie najczęściej spotykającego się, bo spotykamy się raz w tygodniu w każdy czwartek od godziny 15 do 17. Salka zrobiona jest z funduszy trochę kościelnych, trochę naszych sybirackich. No i tu się najlepiej czujemy jako nasza sybiracka rodzina. Zresztą tu jest takie pamiątkowe miejsce również. Z prawej strony jest posadzona jodła syberyjska, która rośnie od czasu, kiedy w zasadzie zawiązaliśmy Związek Sybiraków na terenie Poznania. W 1989 roku.
To idziemy, tak?
Dziękuję. Idziemy do sali.
O! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszamy. Ksiądz Magas tu teraz...
To dobre rzeczy dają.
Uroczyste wejście, proszę. 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam.
Czy panie pamiętały, że są u świętej Anny to takie pamiątki?
To są te dwie panie.
Tak uroczyście odpłacę swój dzień. Święta Anna, matka Matki Najświętszej i babcia Pana Jezusa. Kiedy jestem tutaj, zawsze myślę o swoich babciach i dziadkach. I się zacząłem wreszcie modlić teraz, że to czas na to też trzeba. Muszę im proszę przyjąć taką pamiątkę.
Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg pani zapłać. Ilona Mochnacz.
Tak, ale niech pani powie, skąd pani pochodzi?
Ja z Polesia.
I?
Ja z Buczacza.
Buczacz.
Koło Lwowa.
Tak jest, a ja... Bursztyn, Rochatyn, Halicz. To jest też
sąsiad. Rodzice, jak tam o Haliczu, o tych tak. Wszystkich miejscowościach
tak.
Tam właśnie.
Później troszkę dalej tam później Kołomyja, z której zawsze tak, tych dowcipów o tej Kołomyi zawsze było tak, wiele. Tak. Proszę też przyjąć.
Bóg zapłać. Nie wiem, czy ksiądz mnie pamięta, jestem tutejszą parafianką.
Ja dopiero jestem tutaj 3 miesiące. No, tak dopiero tak. Próbuję się poznawać.
Ale ona jest codziennie w kościele.
A to jest no, inna sprawa. Także... Tak, to jest inna sprawa. Dobra, to są nasze
teraz,
tajemnice.
Teraz no. Tak,
Ilonka, spokojnie.
No, zdradza nas najlepsze.
No.
Ja sobie gdzieś tam dosiądę się.
Na przeciwko, proszę, tam jest pusty, czysty stół, jak zwykle przygotowany. No, ksiądz Magas, no, nie powie swoje.
Więc ja byłem teraz w sierpniu, koniec sierpnia byłem właśnie w Lwowie, Stanisławowie. Jest to oczywiście w Bursztynie, z moim później Tarnopol też, a chociaż na moment dotknąłem, że po Tarnopolu. I w tym roku wziąłem w ten sposób, że bez żadnego zwiedzania, miałem taką małą grupkę, nachodzić się.
Ja tutaj mam dla pani solenizantek.
Herbatkę,
tak. Różyczki.
Dziękujemy bardzo.
Wszystko do własnej roboty, więc wiesz, tu nie ma żadnych kupnych rzeczy. O tyle to jest dobre. I do tego nie wiem, czy z chlebem, czy bez. Chlebek z ziarnami.
Jak się pan nazywa?
Józef Mancewicz.
Joanna Sienkiewicz, to odeszła, tak?
W grudniu skończyłaby 100 lat. I niestety nie dożyła tej setki. Sybiraczka nasza też. No.
A o tym oddziale poznańskim może pan trochę opowiedzieć? Ile osób tutaj jest zrzeszonych?
Proszę panią, 3 panie, pani Teodozja Berowa, Wacława Prusakowa i Anna Sienkiewicz zorganizowały pierwsze spotkanie sybiraków w Poznaniu 24 marca 1989 roku w Trojce. Szacowały, że przyjdzie około 30 paru osób. Przyszło ponad 300. Tak się stało, że niektórzy po 20 paru latach spotkali się jako dorośli, a znali się jako dzieci na zesłaniu. Był płacz, łzy, ściskanie się, także to pozostało w pamięci u wszystkich na zawsze. Losy są ciężkie, dlatego że była to grupa zesłana na wyniszczenie za to, że byli elementem polskotwórczym. Mój ojciec był legionistą, osadnikiem wojskowym, no i za to, że walczył w legionach, został nagrodzony wraz z całą rodziną zsyłką. Ja nie byłem wywieziony, ja jestem przywieziony, dlatego że urodziłem się na zesłaniu i tutaj z perspektywy dzisiejszego czasu jestem pełen podziwu dla moich rodziców, szczególnie dla mamy, że w tych trudnych czasach urodziła mnie i wychowała.
A gdzie pana rodzina była wywieziona? Dokąd?
Byli wywiezieni w okolice Tomska. Nowosybirsk, Tomsk, Nasiński rejon.
No, moje po mężu nazwisko jest Halik i na imię mam Bronisława.
A pani zdaje się z Buczacza, tak?
Tak. Mówię. Buczacz to było nasze powiatowe miasto. Ja pochodzę z Oleszy. Tam się urodziłam. No i w 40 roku, w tych największych mrozach 10 lutego, zostaliśmy, nasza rodzina, czyli moja siostra młodsza, i babcia, i rodzice, czyli ojciec i mama, to w nocy przyszli NKWD-ści. No i trzeba było, ojca trzymali pod karabinem, a mama w tym pół godzinie musiała dwoje małych dzieci. No i to, co tam było w domu, to tyle wzięła do jedzenia. No i szczęściem, że tak powiem, było to, że mama zabrała pierzynę, bo nas owijała w tą pierzynę, bo inaczej to byśmy w ogóle nie przeżyły z siostrą. I jechaliśmy cały miesiąc. Najpierw pociągiem, no to była straszna, może pani sobie wyobrazić, minus 40 stopni, nieogrzewane wagony, po 40-50 osób w wagonie. Ludzie oczywiście z głodu i z mrozu umierali, wyrzucali. Jak się pociąg zatrzymał, to wyrzucali NKWD-ści tam, gdzie się dało tych ludzi, bo nie było możliwości pochówku. No jak tam zajechaliśmy, to najpierw, a jeszcze później jechaliśmy takim samochodem ciężarowym, z takim dymiącym. Mama dostała choroby tej samochodowej. Później nas już nie można było samochodem jechać, bo był taki duży śnieg. To jechaliśmy saniami. Moja siostra młodsza tak na buzie, bo te sanie się przewróciły. Upadła na buzie, tak on, ten, zanim ten woźnica się zatrzymał, miała całą buzię, twarz, wszystko miała zasypane śniegiem. No i tam jak nas zawieźli do końca, do takich baraków, bo my w Tajdze byliśmy, to było między Syftykarem, a nie pamiętam tej drugiej miejscowości, do najbliższego miasta to było 100-200 kilometrów, bo to była jedna wielka tajga tylko. No i tam dzieci w tych barakach zaczęły chorować na szkarlatynę, na różne takie zakaźne. I siostra tam zmarła, mając 2 lata. Mama strasznie to przeżywała. Pamiętam, jak płakała, pomimo że byłam dzieckiem jeszcze, ale ten moment pamiętam.
W 40 roku nas przywieźli, to miałem 3 latka. Najstarszy brat miał 10 lat i średni miał 7 lat, czyli ja według rozdzielnika byłem na trzecim miejscu. Nierazu nie byłem właśnie w Lidzie, mimo że tam się urodziłem. stamtąd nas wywieźli i nie wiem, jak ta, tylko z opowiadań rodziców starszego brata, jak tam było. Ale ja sądzę, że w ogóle tego domu, w którym mieszkaliśmy, na pewno nie ma, bo to drewniany dom, duży sad. No, ojciec był wojskowym, pracował tam w Lidzie, był pułk piechoty i pułk lotniczy. No i tam żeśmy spokojnie żyli do 40 roku. Aż ktoś nas obudził ze snu, smacznie sobie spaliśmy w pokoju dziecięcym i stuki, puki, walenia, a ci żołnierzy z tymi szpikulcami na hełmach. Otwierajcie, otwierajcie. A z nimi był oficer. Ten oficer tak popatrzył na tych żołdaków i mówi: udzierajcie, uciekajcie, idźcie stąd. Bo oni reputację psuli, no, bo tak ostro podeszli. I ten oficer wchodzi do domu, rozmawia z babcią. Babcia pierwsza na nogach była, wstała. Później mamusia wstała i rozmawia. I mówi: grażdanka, bierzcie ciepłe rzeczy. Też mamusia się kapnęła, że nie jedziemy na wakacje, tylko na katorgę. I tak.
Wtedy tak radośnie nie było, jak tutaj.
To radośnie było do 39, chociaż już w 39 roku też niebezpiecznie już tam było. Już coś przeczuwali, że coś się może dziać. I tak się stało. Dębski Tadeusz, Dębski. 81 lat ma. A mamusia jeszcze może dokończy, jak ten oficer do nas przyszedł do domu i powiedział: bierzcie to, bierzcie to. I mam i swetry, bierzcie taka. I za pobyt u Rosjanów w tej miejscowości Tokuszy i tymi swetrami jakoś przeżywaliśmy, nie? Dawała te swetry.
A kiedy pan wrócił do Polski?
Do Polski 46 roku, 27 maja, pod koniec maja. I mamusia nabawiła się ciężkiej malarii, a ojciec był, ojej, a ojciec stąpił tam, proszę panią, do armii Andersa. Walczy w armii Andersa, proszę panią, na tych wszystkich polach, Iranie, Iraku, roponośnych państwach. I później stamtąd we Włoszech walczy pod Monte Cassino. Także, proszę pani, to wszystko jest udokumentowane, albumy.
Ja przyjechałem w 2005 roku. Było w sierpniu to.
I dlatego jeszcze taki ma pan śliczny zaśpiew.
Bo cały czas my rozmawiali tam w języku rosyjskim, szkoła w języku rosyjskim, studia też w języku rosyjskim. A moi rodzice byli w 36 roku z byłej polskiej ziemi, z Ukrainy, zesłani do Kazachstanu. Bo oni byli, moi rodzice, 20 lat pod komendатурą z 36 roku po 56 rok. Ja też złapał 2 lata komendатуры.
Co to znaczy?
КГБ. НКВД или как?
НКВД, чили...
Чтобы было идти до полиции, вписываешь их нигде. А если где-то уехал, не поведел, то 10 лет вензения одразу.
Как пан себя называет?
Антони Бжезинский.
Бжезинский?
Так. Знана, знана назвиска. И у нас в Казахстане были все назвиска польские. Островский, Ланецкий, Селецкий, Бжезинский, там, Высоцкий, Островский. Ну, разные. Все праведловые назвиска были. Prawidłowe Polacy byli zesłani.
Czyli dobrze, że wróciliście.
Tak, bardzo zadowolenie.
Ale mówił pan wcześniej, że brat został w Kazachstanie.
No tak. Ciężkie życie ma, sam został też. Nie pracuje już 6 lat. Nie ma pracy. Bo dużo teraz zlikwidowali sowchozy, PGR-y, warsztaty, fabryce. Вот, na przykład ja tam byłem, nic nie ma już. Gdzie byli sowchozy, PGR-y, byli krowy, świnie, teraz równiutko, nic nie ma. A każdy sowchoz miał 25-30 tysięcy hektarów ziemi pod pszenicę, pod jęczmień, owioc. A teraz wszystko zlikwidowali sowchozy i na tych polach rośnie taka trawa. Co rok to gorzej. Тисячі людей хочуть виїжджати. Виїжджає навіть хто до Росії, хто до України, хто до Німець, хто до Ізраїля, хто до Америці. Але не можуть спродати доми, ніхто не купує. І мусульмані мовлять, поїдеш і дом свій заставиш задарма. І так люди роблять. Бо от ніхто вже теж мої знайомі, які хочуть приїхати до Вроцлава, вже є запрошення їм на наступний місяць, але не можуть спродати дом теж. А запрошення має він вже до Польщі. Теж 20 років праві чекає.
Słuchaj, to jest rodzina sybiracka. Każdy w innych kątach, ale niemniej wszyscy przeżyli paskudne życie, które nam zgotował towarzysz Stalin. No i dlatego w tej chwili tu się czujemy jak w rodzinie, jak widzisz. I spotkania wszelkiego rodzaju radosne, wesołe zawsze, pomimo że i ból. Nikt tu nie narzeka, że coś nas boli, że ktoś tam jest. Po prostu jak to w rodzinie. Pogadajmy o fajnych sprawach, a przestańmy marudzić. O. I tak to żyjemy.
Do widzenia. Do widzenia.
Czy pod Monte
Cassino? Do widzenia.
Czy imieniny były udane?
Bardzo udane. Daleko i z kalymskawa kraja szlu ja Tamara prywiet. Raz скажи, как живешь, дорогая, напиши поскорее ответ. Я там далее.
Ну, ма талент и до музыки. Это наша Илонка.
Były cztery wielkie akcje deportacyjne Polaków w czasie II wojny światowej, od lutego 1940 roku do maja roku 1941. Polacy trafiali za Ural i do Kazachstanu. Warto uświadomić sobie, że Syberia ma 12 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni. Ucieczki były praktycznie niemożliwe. Co czwartek w sali przy kościele świętej Anny spotykają się poznańscy sybiracy z dzielnicy Grunwald. Przemili, ciekawi ludzie. Losy każdego z nich nadają się na osobny reportaż. Na przykład historia rodziny pana Antoniego Brzezińskiego, który 15 lat temu przyjechał do Polski z Kazachstanu. Mam nadzieję zebrać te opowieści i podzielić się nimi z państwem. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Thank you.